Na początek tego wydania zarzuty dla gwałciciela z Kołobrzegu w miniony poniedziałek wykorzystał dwie starsze kobiety. Mamy również niepokojące dane z Warszawy. Tam rośnie liczba przestępstw popełnianych przez cudzoziemców. Później w faktach wrócimy również do naszego cyklu Twoje zdrowie, w którym mówiliśmy o medycynie molekularnej. Zarzut zgwałcenia dwóch kobiet postawiła prokuratura rejonowa w Kołobrzegu 44-letniemu mężczyźnie. Miał on wykorzystać dwie seniorki. Więcej szczegółów tej bulwersującej sprawy poznała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Do gwałtu na dwóch starszych kobietach doszło w miniony poniedziałek po południu. Wieczorem tego samego dnia policjanci zatrzymali podejrzanego 44-latka. Dziś usłyszał on prokuratorskie zarzuty. Jak mi przekazała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Koszalinie, podejrzany nie przyznał się i złożył wyjaśnienia. Ważą się teraz jego dalsze losy, także w sprawie wniosku o tymczasowy areszt. Podejrzany 44-latek to Polak, ale nie pochodzi z Kołobrzegu. Działał w warunkach recydywy, przez co może mu grozić do 15 lat więzienia.
Warszawa jest na niechlubnym pierwszym miejscu w statystykach dotyczących przestępstw popełnianych przez cudzoziemców. W ubiegłym roku co czwarte takie zdarzenie dotyczyło stolicy. W sumie prawie 4300 cudzoziemców złamało tam prawo. Fakty w tej sprawie zbierał reporter RMF FM Jakub Rybski.
Obcokrajowcy w stolicy najczęściej byli karani za kradzieże. Równie często wpadali za posiadanie narkotyków, oszustwa i jazdę po alkoholu. Wygląda to zatem nieco inaczej niż w całym kraju, gdzie cudzoziemcy statystycznie byli zatrzymywani za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Podobnie jak w całej Polsce są to Ukraińcy, ale po pierwsze wynika to z faktu, że jest to największa grupa obcokrajowców, która żyje w naszym kraju. Po drugie, chodzi raczej o drobne sprawy. Jak usłyszałem od stołecznych policjantów, najbardziej spektakularnych przestępstw dopuszczają się Gruzini. To przede wszystkim napady, włamania i kradzieże na pokaźną kwotę, między innymi metodą na kolec. Na trzecim miejscu policyjnych statystyk są Białorusini, ale prawo w Warszawie łamią też obywatele Uzbekistanu i Mołdawii.
Aktualny obraz faktów.
Prezydent Finlandii Alexander Stubb podkreślił na konferencji online w Paryżu, którą zorganizował prezydent Francji Emmanuel Macron, konieczność wyjaśnienia Donaldowi Trumpowi konsekwencji spełnienia żądań Władimira Putina. Zaznaczył, że Europa stoi przed trudnym zadaniem, a ostatnie sygnały z USA w kontekście wojny Rosji z Ukrainą są niejasne i pozbawione strategii. Stubb jednoznacznie stwierdził, że agresorem w konflikcie jest Rosja. Wczoraj w cyklu Twoje zdrowie mówiliśmy o medycynie nuklearnej. Głównym badaniem wykorzystującym izotopy promieniotwórcze jest scyntygrafia. Dzięki niej można nie tylko zobaczyć dany narząd, ale poznać też jego funkcjonowanie.
Promieniowanie w strzykawce, tabletce, w jakimś płynie. I dzięki temu, że trafi to do organizmu, jesteśmy w stanie wyśledzić, w którym miejscu to się znajdzie. Czasem także selektywnie coś wyleczyć, selektywnie coś zmniejszyć. Tutaj jest ta możliwość zupełnie niespotykana dla klasycznych obrazów radiologicznych, że nie tylko obraz, tak, ale też i funkcja, też i właśnie czynność, też i coś zmiennego w czasie.
Mówił dr Aleksander Kieroński, kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Więcej o tej dziedzinie medycyny przeczytacie na naszym portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Zimowa przerwa od nauki to z pewnością dobry czas na szukanie nowych pasji i spełnianie marzeń, choćby takich o zostaniu cyrkowcem. W Lublinie dzieci podczas ferii mogą bezpłatnie uczyć się cyrkowych sztuczek i popracować nad zwinnością.
To jest pozycja pierwsza. Mamy ręce przed sobą.
Trzeba być skupionym, trzeba rzucić jedną piłkę, później następną i tak łapać je po kolei.
Liczę teraz.
Poprzez ćwiczenia cyrkowe pracujemy nad koordynacją, pracujemy nad koncentracją, nad naszą wyobraźnią.
3, 4.
Tutaj się skupiamy głównie na koordynacji wzrokowo-ruchowej i na tym, żeby wydłużyć naszą możliwość utrzymania uwagi na bardzo precyzyjnych rzeczach.
Trzeba to zrobić z wyczuciem.
To łatwe?
Nie jest to łatwe.
Ale wychodzi?
Tak, czasami.
Z Agnieszką Pulikowską-Pylak i Łukaszem Niedźwiedziem z Fundacji Ośmiornice Kreatywności oraz uczestnikami warsztatów rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Jak rozwinąć może się sytuacja na linii USA-Rosja? Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, wicepremierem, szefem Ministerstwa Obrony Narodowej, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.
Po pierwsze, ja mówiłem o trzech gwarancjach bezpieczeństwa.
I oczywiście budowanie swoich zdolności obronnych, swojej silnej armii. Dzisiaj pod względem liczebności nasza armia jest trzecia w NATO.
Tak, mamy bardzo duże wskaźniki. A ile mamy amunicji, panie premierze?
Potrzebujemy więcej.
Zdecydowanie
potrzebujemy więcej. Tak, potrzebujemy.
Bo bez amunicji się nie da bronić.
Amunicji się nie da bronić, bez sprzętu, który do tej amunicji jest potrzebny.
Na ile mamy tej amunicji?
Nie. Panie redaktorze, potrzebujemy z dnia na dzień coraz więcej, bo zdolności obronne rosną i armia jest coraz większa. Dlatego, i co zrobiłem w tym kierunku, żeby było więcej amunicji? Po pierwsze, ustawa amunicyjna w ubiegłym roku, budowa fabryk amunicji, czego przez 8 lat nasi poprzednicy nie zrobili.
Ale ja się pytam, ja mówię,
co ja zrobiłem, nie odpowiadając za przemysł obronny w Polsce, tylko robiąc
ale
wszystko,
żeby... Ale pan na pewno wie, ile jej mamy. Żeby
potrzebujemy jej więcej. Potrzebujemy
ale
jej
tydzień...
więcej.
Na tydzień
nie,
mamy na 2 tygodnie.
Potrzebujemy jej więcej i to zdecydowanie. Oczywiście pomoc dla Ukrainy, której udzieliliśmy, to też jest, z drugiej strony musimy wykonać wielki wysiłek, żeby uzupełniać. Odbudować. Często to był sprzęt, który już był sprzętem postsowieckim, który używaliśmy jeszcze w naszej armii, więc to na dobre wychodzi.
Wzmacnianie siły, to jest pierwsza część odpowiedzi.
Druga amunicji, rzecz, ale co amunicji? W poniedziałek podpisuję umowę z ministrem obrony Słowacji. Właśnie amunicja. Słowacja ma duże zdolności do produkcji amunicji. I łączymy tutaj siły, bo te zdolności produkcyjne Słowacji są imponujące.
I premier Fico chce z nami współpracować w tej sprawie.
Ja rozmawiałem z premierem, wicepremierem Kaliniakiem, to jest minister obrony.
A jakie są szczegóły tej umowy? Co wiemy?
One dotyczą też zakupów polskiego sprzętu.
Czyli oni kupują
na przykład,
kupują
są amunicję. Zainteresowani piorunami naszymi. Mhm. Jesteśmy zainteresowani współpracą na rzecz wspólnej produkcji rosomaków i sprzedaży do krajów trzecich. Więc bardzo efektywna współpraca. Będziemy współpracować. Nie chodzi o to, żeby kupować amunicję. Chodzi o to, żeby uzyskać zdolności do produkcji amunicji. I wiem też, że wiele firm prywatnych inwestuje w tą przestrzeń do produkcji amunicji i bardzo dobrze. Jeżeli coś mogę o uzbrojeniu powiedzieć, co jest absolutnym priorytetem na ten rok, to są drony. Drony zmieniły w ogóle.
To jest zupełnie inna wojna, to wiemy.
Pola walki. Potrzebujemy milionów dronów. I to nie chodzi o to, żebyśmy je dzisiaj mieli w magazynach.
Ale będziemy je produkować, czy
tak,
będziemy je w Polsce?
Oczywiście. Już dzisiaj mamy bardzo dobre firmy prywatne akurat, które się tym zajmują. Taką sztandarową firmą to jest WB Electronics, która na Ukrainie też bardzo dużo sprzedaje. I my kupujemy od nich. Oczywiście. Dronów się nie kupuje na milionów do magazynu, bo dron dzisiaj wyprodukowany za 2 lata jest po prostu starym dronem i już są nowsze wersje, więc trzeba mieć pod palcem zdolności do produkcji. Dlatego na przykład taki fundusz wspierający startupy z podwójnego zastosowania, bo to drony mogą być podwójnego zastosowania w wielu miejscach. Oczywiście są specjalistyczne drony, na które wydajemy miliony złotych czy dolarów. Dobrze, a teraz do pytania pana Krystiana.
Tak, bo poza bronią to jest jedna rzecz, a druga rzecz,
jest silne społeczeństwo, które jest potrzebne i ta świadomość polskiego społeczeństwa, po to jest też budowa obrony cywilnej, jest. Ale przechodząc do meritum, czy
mamy plan B?
Czy Ameryka, czy Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób wycofają się, czy nie będą realizować swoich zobowiązań sojuszniczych? Jeżeli sekretarz obrony z pierwszą wizytą oficjalną
jedzie do Polski, to wiem, że pan jest spokojny.
To znaczy, że to jest jasny, wyraźny sygnał. To jest nasz sojusznik i wskazujemy na Polskę jako przykład dobrego sojusznika, z którym będziemy współpracować. Żelazna przyjaźń. To sformułowanie padło między nami, ono było publicznie wypowiedziane, więc ja głęboko wierzę w to, że jeżeli Polska spełnia warunki wobec wydatki, zakupy, modernizacja i transformacja i zaangażowanie się w misję, optymistą w tej kwestii relacji polsko-amerykańskiej.
Drugie pytanie, które jest już, i za chwilę przejdziemy
może
do naszych
teraz
pytań.
Będzie
teraz może co? Będzie coś innego. Zobaczymy. Już pan otwiera drugie pytanie od naszych słuchaczy.
Czy popiera pan pomysł nawiązania dobrych stosunków z Rosją? I o tym też rozmawiałem z sekretarzem obrony Pitem Hegsethem. Mówiłem, że my wiemy, co to jest Rosja. Dużo lepiej niż wiele państw na świecie. Bo wojska sowieckie Polskę opuściły na początku lat 90. przez
czyli nie
dekady.
Jest pan zwolennikiem.
Nie jest oczywiście.
Ale Friedrich Merz.
Przez dekady mieliśmy tutaj obce, niechciane wojska. My wiemy, że Rosja może zmieniać swoją narrację. Może zmieniać słowa swojego hymnu nawet, ale muzyki...
Ale melodia zostaje.
Melodia zostaje ta sama. Ona jest zawsze skierowana przeciwko drugiemu człowiekowi
taka...
i zawsze jest neoimperialna. I zawsze ma niechęć czy nienawiść
do wszystkich innych. Ale
do wszystkich innych, do takiego pozytywnego życia.
Podczas spotkania wyborczego w Halle mówił tak, Rosja jest historycznie i kulturowo państwem europejskim. Pewnego dnia będzie trzeba podjąć poważną próbę ponownego nawiązania dobrych stosunków z Rosją. Narracja wraca.
Ale no i tą próbę Niemcy podejmowali.
No ale, ale teraz mówią, że będą podejmować
później byli
dalej.
W takim szoku, jak wybuchła wojna na Ukrainie, że nie mogli się otrząsnąć przez kilka dobrych miesięcy.
Ale już się otrząsnęli i dalej chcą rozmawiać.
Nie wiem, czy to jest na użytek kampanii robione, czy na jakikolwiek inny. Oczywiście na pewno Niemcy tutaj mają inny sposób patrzenia na tą rzeczywistość niż Polska, ale Polska się nie myliła, a Niemcy się myli.
Panie premierze, to jeszcze pytanie o WOT, bo rzeczywiście dochodzi do nas masę głosów od mieszkańców terenów popowodziowych, poszkodowanych, o tym, że są zrozpaczeni faktem, że wycofywani są żołnierze WOT-u. Skąd taka decyzja?
Po pierwsze, jest też bardzo dużo, bo czytałem ten artykuł państwa na stronie i chciałbym potwierdzić tą wdzięczność, którą ja słyszę wobec żołnierzy i WOT-u, i wojsk operacyjnych. Operacja Feniks została przedłużona, miała się zakończyć pod koniec roku. Została przedłużona, zostało na przykład dodane przedszkole i żłobek w Stroniu Śląskim, którzy wybudowali żołnierze WOT-u. Dowódcą operacji jest dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, pan generał Stańczyk, który jest prawie cały czas
to
wciąż...
Dlaczego pan wycofuje?
Tak jak mówił rzecznik, część zadań się zakończyła. Ale chcę coś powiedzieć bardzo, myślę, optymistycznego. Jeżeli są zgłoszenia od samorządowców...
To będą wracać żołnierze WOT-u?
To żołnierze WOT-u są obecni na miejscu. Po pierwsze, są dalej i są wojska inżynieryjne, które na przykład budują mosty. Więc operacja jest. Jeżeli jest potrzeba jeszcze zwiększyć liczbę żołnierzy, to jesteśmy na to gotowi. Tylko, żeby samorządowcy, bo duża
czyli
część...
Czyli samorządowcy, panie premierze, rozumiem, mają
duża część, panie
zgłaszać?
Redaktorze, duża część tych obowiązków, które zrealizowało WOT przez ostatnie pół roku, to jest obowiązek samorządu terytorialnego. Ja rozumiem, że w sytuacji takiego zagrożenia, jakie było bezpośredniego i zaraz po, nie byli w stanie tego robić. Pytanie, czy dzisiaj w stanie już są to robić.
Dalej nie są,
jeżeli nie są, to będziemy im pomagać.
Czyli
to
rozumiem,
ja jestem otwarty zawsze do pomocy. Jak Hiszpanie wysyłali 1000 żołnierzy, to ja wysyłałem 25 tysięcy.
To pytanie
tylko żebyśmy sobie zdali sprawę.
Czyli WOT może wrócić
25 tysięcy żołnierzy, to jest tyle, co liczy cała armia Czech.
To prawda, ale ja się teraz pytam, czy WOT może wrócić na te tereny?
WOT po pierwsze jest obecny na tych terenach.
Czy w większej liczbie
jeżeli dostaniemy zapotrzebowanie od wspólnot samorządowych, to samorząd jest partnerem, on zgłasza zapotrzebowanie do wojewody, wojewoda występuje do szefa operacji. Pan generał Stańczyk, który spędził na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 5 miesięcy bez przerwy, wie dobrze, jak bardzo ważna jest obecność żołnierzy. I dziękuję za to też, co było w waszym tekście.
Czyli może wrócić.
Że nawet niektórzy mówią, żeby tam w wyrazie wdzięczności no po prostu stawiać nawet pomnik żołnierzom WOT-u czy wojsk operacyjnych.
To stawiamy.
Bo to jest... Nie chodzi o to, żeby stawiać, bo ani żołnierza, ani nikt tego nie chce.
Mówił Tomaszowi Terlikowskiemu Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl. Na koniec jeszcze ostrzeżenie dla kierowców na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Nikt w tym zdarzeniu nie został ranny. Utrudnienia mogą tam potrwać jeszcze co najmniej 2 godziny.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.